Czytanie z Księgi Rodzaju. Potem Abraham powędrował stamtąd do Negebu, się między Kadesz a Szur. A gdy przebywał w Gerarze, mawiał o swej żonie Sarze. Jest ona moją siostrą. Wobec tego Abimelek, król Geraru, wysłał swoich ludzi, by zabrali Sarę. Tej samej jednak nocy przyszedł Bóg do Abimeleka we śnie i powiedział do niego: umrzesz z powodu tej kobiety, którą zabrałeś, gdyż ona ma męża. Abimelek, który jeszcze nie zbliżył się do niej, rzekł: Panie, czy miałbyś także ukarać śmiercią ludzi niewinnych? Przecież on mi mówił, ona jest moją siostrą. I przecież ona również mówiła, on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca i z rękami czystymi. Wtedy Bóg rzekł do niego: i ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca. To też sam ciebie powstrzymałem od wykroczenia przeciwko mnie. Dlatego nie dopuściłem, abyś się jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę temu człowiekowi, bo jest on prorokiem i będzie się modlił za ciebie, abyś pozostał przy życiu. Jeżeli zaś nie zwrócisz, wiedz, że na pewno nie minie śmierć ciebie i wszystkich twoich bliskich. Nazajutrz rano Abimelek zwołał wszystkich swoich domowników i opowiedział im to wszystko. Oni zaś bardzo się przerazili. Potem Abimelek wezwał Abrahama i rzekł: cóżeś nam uczynił? Cóż ci zawiniłem, że obalnie doprowadziłeś mnie i moich poddanych do wielkiego grzechu? Postąpiłeś ze mną tak, jak nie powinno się postępować. I zapytał Abimelek Abrahama: jaki miałeś zamiar, czyniąc to? Abraham odpowiedział: bo myślałem, na pewno nie ma tu ludzi bojaźni Bożej i zabiją mnie z powodu mej żony. Zresztą jest ona rzeczywiście moją siostrą, jako córka ojca mego, lecz z innej matki. Mimo to została moją żoną. Gdy więc Bóg kazał mi wyruszyć z domu mego ojca na wędrówkę, rzekłem do niej: wyświadczysz mi przysługę, gdy tam, dokąd przyjdziemy, będziesz mówiła o mnie, on jest moim bratem. Wtedy Abimelek dał Abrahamowi owce, woły, niewolników, niewolnice i zwrócił mu żonę jego, Sarę. Po czym rzekł: oto kraj mój przed tobą. Zamieszkaj, gdzie ci się podoba. Do Sary powiedział: daję bratu twemu 1000 sztuk srebra, niechaj to będzie dla ciebie dowodem, że jesteś bez winy wobec wszystkich, którzy są z tobą. Abraham pomodlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, żonę jego i jego niewolnicę, aby mogli mieć potomstwo. Bóg bowiem dotknął niepłodnością wszystkie łona w domu Abimeleka za Sarę, żonę Abrahama.
Modliliście się, prosiliście, no to według wskazówek zegarka. Nic nie masz?
Nic.
Ala?
Może rzeczywiście Bóg ich stworzył jako taką parę, brata i siostrę, jako człowieka. I dał może Sarze taką piękność, żeby Abraham jej nie oddalił, kiedy była niepłodna.
No podoba mi się ta myśl. Rysiu.
Kobiety w ogóle w stanie błogosławionym są bardzo piękne, wyjątkowo piękne. Tak myślę.
Tak byś myślał. Letycja. Sama radość. No.
Nie wiem, może była taka pełna pokoju, pogodzenia się z tym wszystkim, mimo swojego wieku, że Abraham dostrzegał ten pokój od niej płynący, pijący.
Trochę był tam pewien moment, zanim zaczęliśmy w Adwencie zastanawiać się nad historią Abrahama, nad tymi wydarzeniami, które z woli Ducha Świętego zostały zanotowane. Trochę się rozczytywałem w książkach o Medjugorje. No i tam wyczytałem, że o godzinie 18:45 Matka Boża codziennie schodzi z orędziem. W momencie, kiedy się ona pojawia, wszyscy na kolana, oczywiście przychodzi w jakiejś tam bocznej zakrystii, w niedużym pomieszczeniu. No i był komentarz, że ja w tym momencie przychodzę do was wszystkich. Przedkładajcie mi swoje prośby. No ja wczoraj właśnie mniej więcej o tej porze tak zapytałem Matko Boża, mnie tam nie zobaczysz, ale ja tam też klęczę. I ty podobno nad każdym nakładasz swoje ręce i modlisz się. No to jak to mam rozumieć? Tak powiedziałem, poprosiłem, no i się tam gdzieś czymś zająłem, no i rozwiązanie przyszło. Ale tego rozwiązania nie ma w tym fragmencie przeczytanym w rozdziale 20, tylko jest odpowiedź w rozdziale następnym i to teraz, Rysiu, przeczytasz. Przymierze Abrahama z Abimelekiem, bo to jest ten sam król Filistynów i Gerara to było miasto na terenie, na którym mieszkali Filistyni. I będzie odpowiedź na ten problem.
Czytanie z Księgi Rodzaju. W owym czasie Abimelek z dowódcą swego wojska Pikolem tak powiedział do Abrahama: Bóg pomaga ci we wszystkim, co czynisz. Złóż mi więc teraz tu, na tym miejscu, przysięgę na Boga, że ani wobec mnie, ani wobec mego potomstwa bliższego i dalszego nie dopuści się zdrady, że jak ja obszedłem się z tobą łaskawie, tak też i ty będziesz postępował względem mnie i tej ziemi, której jesteś gościem. Abraham rzekł: przysięgam. Równocześnie jednak Abraham zrobił Abimelekowi wymówkę z powodu studni z wodą, zabranej mu przemocą przez ludzi Abimeleka. Abimelek odpowiedział: nie wiem, kto to uczynił, boś ty mi nie dał o tym znać. Dopiero teraz dowiaduję się o tym. A potem Abraham dał Abimelekowi owce i woły i tak obaj zawarli przymierze. Abraham wydzielił nadto z trzody 7 jagniąt. Abimelek zapytał Abrahama: co znaczy tych 7 jagniąt, które oddzieliłeś? Odpowiedział Abraham: tych 7 jagniąt przyjmiesz ode mnie, żebym mógł mieć dowód, że to ja wykopałem ową studnię. Dlatego nazwano tę miejscowość Beer-Szeba, że tam obaj złożyli przysięgę. Po zawarciu przymierza w Beer-Szebie, Abimelek i dowódca jego wojska Pikol udali się powrotną drogę do kraju Filistynów. Abraham zaś zasadził w Beer-Szebie drzewo tamaryszkowe. Tam też wzywał imienia Pana, Boga wiekuistego. I tak przebywał Abraham przez długi czas w kraju Filistynów.
Król Filistynów, a król to Abimelek, tłumacząc na język polski, widział, że Abrahamowi się bardzo dobrze powodzi, że bóstwo, które on czci, Bóg, którego on czci, bardzo mu błogosławi. Wszystko mu się darzy. Na stepie potrafi znaleźć wodę, wykopać, dla pojenia bydła. Obserwował go zapewne dłuższy czas, a był świadom, że jego ludzie, jego pasterze Abrahamowi dokuczali. Później się dowiemy, że Izaakowi zasypywali studnie, że byli niesympatyczni, chcieli go jakby przepędzić z tych okolic. Ale jeżeli ten Bóg, którego czci Abraham, mu tak błogosławi, to ten Bóg się może na mnie zemścić, zrewanżować się. Po co ja mam zadzierać z Abrahamem? Lepiej jest w przymierze wejść z Abrahamem i wtedy jego Bóg będzie i mnie błogosławił. Chcąc zrealizować ten zamiar, miał zrobił niefortunny pierwszy krok w tym kierunku. Przypominacie sobie jednego, może z największych królów, Salomona, który chcąc nawiązać przymierza, nie prowadzić wojen, ale wyciszyć pogranicza swoje, od królów tych okolicznych narodów brał córki za żony. I dla tych królów to był zaszczyt, że tak wybitny król bierze jego córkę za żonę i odtąd już go nie będzie atakował, nie będzie zagrożenia. Oczywiście błąd ten popełnił Salomon, że pozwalał na wiarę swego narodu, na kult tych bogów, których one czciły od dzieciństwa. I rozpoczął od córki faraona. I nagromadził sobie spory harem. No ale był Salomonem, czyli królem pokoju. Nie miał powodu z nikim walczyć. Bo wszędzie były, że tak powiem, rodzinne układy. Taka była taktyka, taka praktyka. Trzeba wziąć kogoś z rodziny, kogoś bardzo bliskiego. I za pierwszym razem Abimelek postanowił, żeby siostra Abrahama przeszła, że tak powiem, na jego dwór. I wtedy przez ten fakt zawrze przymierze z Abrahamem i nie będzie zagrożenia. Tymczasem, i tu teoria Ali byłaby bardzo dobra, nie zdawał sobie sprawy, że Sara ma pewną misję w rodzie Abrahama. Ma dać Izaaka. Ma się w niej spełnić obietnica dana Abrahamowi. Pomijając to, że jest dość wątpliwe, żeby tak bliscy krewni, że tak powiem, byli stworzeni przez Boga dla siebie. Ale miała pewną misję. I dlatego też Bóg interweniuje i przekreśla ten pierwszy krok Abimeleka, żeby zawrzeć przymierze z Abrahamem. Natomiast kiedy Abimelek, król Filistynów, zawiera przymierze, przyprowadzając stado wielbłądów, zwierząt, to Abraham nie ma nic przeciwko temu i Bóg nie ma nic przeciwko temu. Ofiaruje mu pewne dobra, mówiąc, widzę, że Bóg, ten Bóg, którego ty czcisz, tobie błogosławi. Ja chcę również wejść pod opiekę twego Boga. I jak będziemy komentować już rozdział 22 i te słowa, będziemy czytać te słowa, które anioł pański wypowiedział głośno do Abrahama już wtedy, kiedy interweniował, powiedział tak, wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jaki jest udziałem twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Ludy w tamtych czasach obserwowały i silne plemiona i obserwowały też, jak nam się darzy tym naszym sąsiadom. Jak się dobrze darzy, aha, to mają bóstwo bardzo życzliwe. No to zabiegali o to, żeby wejść w przymierze z nim. Przypomnijcie sobie inny fakt. Wtedy, kiedy Jozue zdobyła ziemię Kanaan, nie wolno było zawierać Jozuemu przymierza z tymi siedmioma narodami, które miał wytępić, ponieważ te narody, żeby były zbawione, były w takim grzechu, że musiały ich spotkać los Sodomy i Gomory. I było jedno plemię, które przechodziło. Pamiętacie to? Przebrali się za takich nędzarzy i tak dalej, że oni idą z daleka. Jak oni się nazywali? Gilgaszycy, zdaje się. Chcę znowu zilustrować fakt, że bardzo byli zainteresowani w starożytności ci, którzy zauważyli, że komuś tam się darzy. Tutaj okazuje się, że plemię, które, bóstwo, które przyszło do Kanaanu, pokonało Egipt, pokonuje teraz tych siedem narodów w Kanaanie, warto z nimi wejść w przymierze. I wiedzieli, że Jozue nie zechce. W związku z tym skorzystali z pewnego podstępu. O tym będziemy jeszcze czytać. I to jest wytłumaczenie, że przed obiektem zainteresowania króla Filistynów nie była Sara, jako kobieta, tylko jako siostra Abrahama, a więc ktoś bliski, i ona, wchodząc na dwór króla Filistynów, wniesie błogosławieństwo. To jest jeden bardzo ważny moment, że chodziło o przymierze z Bogiem Abrahama, a nie o Sarę. No cóż to za pociechę miałby ze staruszki już wtedy 10 lat było młodsze od Abrahama, Abraham 99, no to sobie już w wypadku i jeszcze na początku, kiedy przyszli do ziemi Kanaanu i Abraham udał się do Egiptu niefortunnie, to tam było zupełnie co innego. Sara była prawie 30 lat młodsza i tam istotnie jeszcze robiła wrażenie jako kobieta. Ja pamiętam w moim rodzie, że tak powiem, jak wróciliśmy z Syberii, kiedyś ojciec zajechał do swojej ciotki i ojciec, później jak po rozmowie odjechaliśmy, pyta mnie, ile ona może mieć lat. A ja powiedziałem, może 50-60. A ojciec mówi, no właśnie, ona ma 90 lat. Słynęła z dwóch rzeczy. Jednej bardzo chwalebnej, że była wiecznie młoda i ładna i żaden mężczyzna sobie nie podarował, żeby nie popodziwiać jej, nie pokontemplować. I rzeczywiście, jak ja na nią patrzyłem, mówię, jaka ona ładna jest. I druga rzecz, ona miała całą szafę, ale tego ojciec nie powiedział, tylko od kogo innego się dowiedział. Całą szafę różnych trunków. Zawsze z rana wypijała na parstek taki. Jeden kieliszek, ale tylko jeden. Bo ja od razu bym pół szafy wypił. A ona tylko jeden kieliszek wypijała. Ale miała różne wina, alkohole, tak. Wszystkie możliwe, jakie na świecie są. Tak, z tego. Ale tylko jeden rano. Ale to odrzućmy na margines. Zapomnijcie o tym, co wam powiedziałem. Więc to mówię w związku z Egiptem. A tu naprawdę chodzi o nie, przedmiotem zainteresowania nie była Sara, tylko przymierze z Bogiem Abraham. I to zrealizował. Pierwszy krok był niefortunny. I on się zorientował. No, został upomniany. Dlatego przemyślał rzecz i zrobił krok już, przez który sfinalizował przymierze z Abrahamem. Inne rzeczy to tam będziemy jeszcze sobie tłumaczyć. Ja myślę, że z okazji już, jak będziemy czytać po Izaaku, ten konflikt tych siedem baranków. Chodzi o to, że Abraham 7 studzień wykopał na pustyni. I teraz tą ostatnią wykopał. I siłą, przemocą odebrali mu poddani króla Filistynów. A dał mu tych 7 jagniąt, żeby powiedzieć, tamte studnie też są moje. Oddaj mi je. Jeżeli przyją, to znaczy, że obiecał oddać. Upomniał się o swoje. Natomiast to jeszcze nie koniec. To tylko rozumiemy problem Sary. Ale jeszcze jest problem Abrahama. Chciałem powiedzieć krętacza, kłamczucha. W dalszym ciągu mówi do Sary, słuchaj, mów tak i tak. Czyli Abraham, dla Abrahama nie liczy się fakt przymierza z Bogiem prawdziwym. Nie buduje na przymierzu, nie polega na przymierzu, tylko polega na kłamstwie. Chciałby się być na ludzkiej dyplomacji, bo w dyplomacji w zasadzie jest kłamstwo. Nie wierzę w prawdę w dyplomacji. I wniosek dla nas tutaj. że w życiu postaci biblijnych, nawet wielkich postaci biblijnych, będziemy widzieli nie tylko czyny heroiczne, wspaniałe, piękne, ale też czyny kompromitujące także patriarchów. I Dawida, i Salomona, no wszystkich patriarchów. Czyny kompromitujące. I wniosek dla nas, niech was nie zniechęca fakt, że ja w waszym życiu też dopuszczam błędne kroki, które was kompromitują. W waszym życiu także. Dlaczego dopuszczam takie kroki? Nie chcę, żebyście się nie zakochali w sobie, tylko we mnie. Żebyście nie podziwiali siebie, tylko mnie. Moją bezinteresowną miłość, że ja wyprowadzam moje dzieci z błędu. Tak bardzo liczy się w moich oczach pokora człowieka. To byłby krok, pierwsze zadanie na dzisiaj, ale jeszcze musimy odrobić. Tu mam tu zaznaczone podstęp Gibeonitów, po jak Jozue wszedł. Gibeonici się nazywali, którzy podstępem zawarli przymierze z Izraelem, z Bogiem Jahwe. Teraz proszę przeczytać pierwsze czytanie z lekcjonarza, bo musimy dotknąć pieniędzy niepokalanego poczęcia.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem cię. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Oto Słowo Boże.
Przed zwiastowaniem Maryja była niepokalanie poczęta. Przed ostatnią literą E, I trzeba. Niepokalanie poczęta. Poczęta bez grzechu pierworodnego. Niepokalanie poczęta. Tak zwaną łaską uprzedzającą Jezusa Chrystusa z krzyża. Niepokalanie poczęta. Przed zwiastowaniem. Otrzymała bez żadnych zasług ze swojej strony wielki przywilej od Boga, że przyszła na ten świat bez tajemnicy wewnętrznej śmierci. Zawsze wewnątrz miała kontakt i z Ojcem, i z Synem, i Duchem Świętym. Więc i ta Maryja poczęta bez grzechu pierworodnego była cudem Stwórcy. Bez jej zasług, bez jej udziału. I na ten temat Pismo Święte mówi, zapiszcie to sobie, w Księdze Rodzaju, rozdział 2, od wiersza 21 do 25. Ja przeczytam. Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, gdy spał, było jedno z jego żeber, a miejsce to napełnił ciałem. Po czym Pan Bóg żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przeprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: pierwsza pieśń nad pieśniami. Ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuści swego ojca i matkę, złączy się z swoją żoną tak ściśle, że staje się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Ten fragment w sposób obrazowy mówi, że ze snu Jezusa Chrystusa, z Jego faktu, że miłował nas aż do śmierci, w śmierci zbawił, Jezus wyprowadził niewiastę, Kościół. I ten Kościół poślubił jako swoją oblubienicę. To Jezus opuścił Ojca, szedł na ten świat, by tego dokonać. Złączył się ze swoją żoną, z ludzkością. Ale w sposób szczególny Jezus w swoim śnie, w swojej miłości zbawczej zjednoczył się z tą, która miała, z duszą tej, która miała przyjść na ten świat i dać mu ciało baranka Bożego ze swoją matką, nową Ewą. Po zwiastowaniu, co się wydarzyło w Maryi, z chwilą zwiastowania, kiedy Maryja powiedziała fiat na plany Boże, Maryja staje się niepokalanym poczęciem. Niepokalanym poczęciem. W niej zamieszkał niepokalany, czyli Duch Święty, który ma moc począć nas dla Boga, dla nieba, dla życia wieczności. W niej niepokalane poczęcie to jest Duch Święty, Duch życia w Maryi. To jest niepokalane poczęcie. Niepokalane poczęcie, Duch Święty, który zjednoczył się na zawsze z Maryją, żeby ona była nową Sarą, nową Ewą, żeby ona nas zrodziła dla nieba. A rodzi nas w ten sposób, że Duch Chrystusa Zmartwychwstałego realizuje testament z krzyża, w niej zamieszkuje. Ona wraz z Duchem Świętym, jeżeli my się jej powierzamy, oddajemy, nas rodzi podobnymi do Jezusa Chrystusa. My podobnie myślimy, podobnie przeżywamy zło i podobnie oddajemy się Ojcu za zbawienie świata. On nas z Duchem Świętym uchrystusawia jako Matka Boża. Skoro ona w nas rodzi Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika, to nie można mówić tak jak nasi bracia protestanci, niektórzy, niestety nawet kapłani. Ona swoją obecnością nie przesłania Jezusa Chrystusa jako jednego pośrednika. Bo tylko Jezus Chrystus w krzyżu zbawia jako jedyny pośrednik swoją pokorą i ofiarą. A właśnie Maryja z Duchem Świętym poszerza jedynego pośrednika Jezusa Chrystusa o tych, którzy na to się zgodzą w swoim życiu osobistym. Ja wyrażam zgodę, żebyś Ty, Jezu, swoje życie przedłużył we mnie. Dlatego też w trzeciej części Apokalipsy, w rozdziale 12, mamy niewiastę, w której jest już słońce, ta miłość Ojca, księżyc pod jej stopami, który się pokonuje ciemności, Jezus Chrystus nowonarodzony, wieniec gwiazd 12, Kościół. A więc są dwa etapy w życiu Maryi. Przed zwiastowaniem, wolna od grzechu, niepokalanie poczęta bez grzechu, przez przywilej łaski uprzedzającej, a wy już zauważyliście, że wszystko, co jest opisane w Starym Testamencie, wszystko jest łaską uprzedzającą. Wszystko, co Bóg dokonuje w życiu Abrahama, jest łaską uprzedzającą. No i jeżeli niepokalane poczęcie, to automatycznie korekta pojęcia grzechu pierworodnego, że grzech pierworodny dotyczył poczęcia. A nie mówmy, jakieś tam nieposłuszeństwo, bo to już jest zwycięstwo szatana. Maryja z Duchem Świętym chce, by płodność mężczyzny kobiety wróciła znowu w ręce Boga Stwórcy. ale o tym jeszcze będziemy. To byłoby to i teraz pomodlimy się słowami psalmu.
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemia. Cieszcie się, weselcie i grajcie.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W 6 miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Mario. Znalazłaś bowiem łaskę Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki. Będzie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto również krewna twoja Elżbieta poczęła swojej starości syna i jest już w 6 miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie jej, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc tego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maria rzekła: wielbi duszę moja Pana, raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię. A swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, którzy się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców stronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ulał się za swoim sługą, Izraelem. Pomni na swoje miłosierdzie, jak przyobiecał naszym ojcom, na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Maria pozostała u niej około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Zauważcie, że słowa zwiastowania zaczynają się od słów w 6 miesiącu, a w lekcjonarzach my to opuszczamy i nie kontynuujemy faktu, że anioł dał do zrozumienia, że argument, że jest w ciąży matką Mesjasza, jest Elżbieta w ciąży. Idź tam, tam masz argument. To jest jedno. Nie wolno tego rozdzielać. U Elżbiety i Jan Chrzciciel w momencie wejścia Maryi, gdy pozdrowiła Elżbietę, Duch Święty napełnia na chrzciciela sobą. Ochrzcił go. Maryja otrzymuje drugą część zwiastowania. No i następuje dziękczynienie Maryi, które się kończy przypomnieniem, że właśnie w niej i dzięki jej fiat spełniają się obietnice dane Abrahamowi. Spełniają się obietnice dane żonie Abrahama, Sarze. Tak jak Sara mocą Ducha Świętego poczęła Izaaka, który dał się związać i złożyć w ofierze w sensie moralnym, tak? Tak samo Maryja jest Sarą, którą też była niepłodna z racji ślubu swego, pocznie mocą Ducha Świętego i zrodzi prawdziwego Izaaka, Boga człowieka, który przyjdzie tylko na jedną godzinę, na godzinę tej ofiary na górze Moria. Nie wolno rozdzielać, chciałem powiedzieć, rozłączać to, co Bóg złączył. W momencie fiat, ten Bóg, który się przedstawił Abrahamowi ze swoimi planami, tobie będą błogosławione, zbawione ludy całej ziemi, ten Bóg się obecnił w Maryi. Jak gdyby połeczkę przyjmuje Maryja od Abrahama i Sary. Skoro męża nie znam, jakże to się stanie? Znać, tu chodzi o współżycie. Znać, męża nie znam. Żyjemy w ślubie czystości. Duch Święty to sprawi. I ostatnie zdanie. Dotąd w związku z tajemnicą niepokalanego poczęcia mówiło się o przywilejach Maryi. Przywilejach. I to niedobrze się mówiło. Bo Maryja chce nam powiedzieć, przywileje we mnie, to, że byłam poczęta bez grzechu pierworodnego, a później od momentu fiat Duch Święty jako Duch Płodności na miarę oczekiwań Ojca, każdego z was, we mnie zamieszka. To znaczy, przez to święto Maryja chce powiedzieć, we mnie dla was Trójca Święta złożyła wielkie dary. We mnie dla was. Ja stałem się matką dla każdego z was. Ja, tylko ja mam moc urodzić was, żebyście na wieki byli w Ojcu. Jego dziećmi, Jego dziedzicami. To ja z Duchem Świętym tak zabiorę wam lęk o siebie, o swoje życie, żeby będziecie w każdej Eucharystii dawać i wydawać się z Jezusem Chrystusem za zbawienie świata. To nie znaczy, że od razu tutaj ktoś nas zamorduje. Tak jak Izaaka nikt nie zamordował. Tylko chodzi o cały czas o pokonywanie lęku szatańskiego. A jeżeli już Pan coś tam da, jakąś przykrość, to mówimy, Pan dał, Pan wziął, niech inny Jego będzie błogosławiony. Jeszcze raz mówię, dla was, dla każdego z was, we mnie Trójca Święta stworzyła i złożyła tajemnicę niepokalanego poczęcia. Ja mam moc, jeżeli dziecko mi się odda w przymierzu, w nim zrodzić podobieństwo do Jezusa Chrystusa, a jak przyjdziemy przez śmierć na tamtą stronę, Bóg Ojciec nam przyjrzy i mówi, o, to jest moje dziecko, chodź tutaj, uściskam cię. A ja powiem, uściskaj mnie tak, żeby wszystkie gnaty mi popękały, ale zaraz uzdrów. Pamiętacie, że tak mówił. I oczywiście z zeszłego roku, żeśmy tutaj dawał, nie wiem, czy wszyscy macie, ja to jeszcze dwie odbitki mam, to ode mnie było przedrukowane, przez siebie przepisane, że dzisiaj między godziną 12 a 1 jest godzina łaski. Przeczytam to. Słowa Matki Najświętsze wypowiedziane po tej ostatniej wojnie w roku 1947 w pewnej wosce, pielęgniarce. Życzę sobie, aby każdego roku 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Przez to nabożeństwo ześlę niezliczone łaski dla ciała i duszy. Moim życzeniem jest, aby ta godzina łaski została upowszechniona i żeby cały świat się o tym dowiedział. Kto w tym czasie będzie się modlił w kościele lub w domu, wyleje łzy żalu, znajdzie pewną pomoc, uzyska z mojego serca opiekę łaski. Mam przygotowany bezmiar łaski dla wszystkich dzieci, które słuchają mego głosu i te moje życzenia biorą sobie do serca. I dlaczego jeszcze nie rozłączać zwiastowania Maryi, zwiastowania przez świętą Elżbietę? Bo tutaj w Nazarecie Maryi, Duch Święty w Maryi rodzi Jezusa Chrystusa, a u Elżbiety Duch Święty w Maryi rodzi swego poprzednika, Jana Chrzciciela. Czyli przez to razem połączenie chcę powiedzieć, że moja misja matki nie skończyła się na moim synu, tylko ona dotyczy wszystkich tych, którzy pójdą na służbę misji mego syna.